Witam serdecznie Kościół Pana Jezusa Chrystusa, wszystkie osoby, które są z nami dzisiaj, braci, siostry w Jezusie oraz gości, przyjaciół, sympatyków, tych, którzy w tym budynku dzisiaj, tego poranku niedzielnego są razem z nami. Niech Boży pokój, niech Boża radość, niech pełnia obecności Ducha Świętego dzisiaj wypełnia każde spragnione, wyczekujące tego serce. To jest moim pragnieniem dla nas, dla społeczności, dla Kościoła. Najczęściej w Nowy Rok wchodzimy z różnymi postanowieniami. Analizujemy i podsumowujemy mijający, wyciągamy wnioski i stwierdzamy: w tym roku chciałbym. W moim zwiastowaniu tydzień temu na temat dziedzictwa na podstawie Księgi Jozuego też mówiliśmy o postanowieniu. W zwiastowaniu doszliśmy do ostatniego rozdziału, do 24 rozdziału Księgi Jozuego, gdzie w 15 wierszu Jozue powiedział: ja i mój dom służyć będziemy Panu. To była decyzja, którą podjął Jozue i za tą decyzją także poszła decyzja całego narodu. Oni wszyscy jako naród jednym głosem powiedzieli: my też w naszych domach chcemy służyć naszemu Panu. Nie chcemy od Niego się odwracać. I Boże Słowo mówi, że to postanowienie było tak mocne, tak dobitne, tak konkretne w ich życiu, że całe to pokolenie dotrwało w przymierzu. Dopiero następne pokolenie po nich, które nastało, zaczęło okazywać nieposłuszeństwo Bogu i Jego Słowu. Ja i mój dom służyć będziemy Panu. I powiedzieliśmy wtedy o przymierzu, jakie cały naród zawarł z Bogiem. Oprócz takich elementów przymierza jak posłuszeństwo Bogu, o czym mówiliśmy, jak oddzielenie dla Niego i dla Jego spraw i spraw Jego Królestwa, jak zaufanie i poleganie na Bogu, Jego Słowie i Jego obietnicach, wskazałem w moim zwiastowaniu także na klucz ich powodzenia. Determinację. W 23 rozdziale jest tam napisane w 6 wierszu: starajcie się usilnie. To była ich determinacja. Oraz wskazałem na gorącą miłość do Boga. Pilnujcie się, aby miłować Boga. Bodajże werset 11 to mówi. Pilnujcie się, aby kochać Boga. Jak wytrwać w przymierzu? Kilka praktycznych wskazówek. Powiedziałem też, kończąc tamto zwiastowanie, i to dzisiaj chcę też podkreślić i od tego rozpocząć. Jeżeli w Twoim życiu jest grzech, jeżeli w Twoim życiu zmagasz się z czymś i dotychczas poddawałeś się i nie reagowałeś, nie podejmowałeś walki, to jeśli chcesz wytrwać w przymierzu z Panem, to musisz podjąć walkę z grzechem. I to od razu już natychmiast. Nie można powiedzieć: z tym grzechem rozprawię się za rok. To jest niemożliwe. Jeśli chcesz żyć dla Boga, jeśli chcesz okazywać Mu swoją miłość, to w Twojej determinacji pójścia za Nim jest decyzja: zrywam z grzechem, rozpoczynam walkę z grzechem, podejmuję walkę, aby pożądliwość mojego ciała, aby pokusa, która przychodzi, aby zły nawyk, czy przyzwyczajenie, czy cokolwiek, nauk, który mnie próbuje związać, ja chcę z tym podjąć walkę, ja nie jestem bierny. I to jest pierwsze, bardzo ważne w naszym postanowieniu. Podejmuję walkę z grzechem natychmiast, od razu przeciwstawiam się i walczę. Natomiast w procesie uświęcenia, a uświęceniem w życiu człowieka wierzącego jest ciągłe upodabnianie się do Jezusa, czynię małe kroki, ale systematycznie i ciągle upodabniam się do Niego. Wiecie, my jako Polacy mamy jedną z takich cech narodowych, a taką cechą, jedną z naszych cech jest pospolite ruszenie, jest zryw. My jak się trzeba sprężyć, to my się potrafimy sprężyć i zdobyć. I historia naszego narodu nam to pokazuje, że bardzo często działamy zrywami. Stąd tyle powstań. Gdzie byliśmy pod okupacją, to Polacy zrywają się, powstają do walki. Jest to zryw. Niestety większość z nich było przegranych, bo na samym początku już ciężko wygrać z wrogiem, który ma większą siłę, który dysponuje większą bronią, liczebnością wojska i tak dalej. Ale my z tego jesteśmy znani, Polacy, to jest nasza cecha. I często my, ludzie wierzący, postępujemy bardzo podobnie. Pobudzeni Bożym Słowem, kazaniem, być może czyimś świadectwem, mówimy: ja też tak chcę. I świetnie, kapitalnie. Ale jeśli chcemy upodabniać się do Jezusa, to musimy stosować metodę małych kroków. Nie zrywu, nie powstania, nie emocjonalnego uniesienia, ale systematycznego, regularnego podążania za Jezusem. Jak wytrwać w przymierzu, które mamy z naszym Bogiem? Chciałbym powiedzieć tutaj o dwóch rzeczach. Po pierwsze, utrzymuj stan miłości i wdzięczności do Boga. Jeśli chcesz trwać w przymierzu z Nim, jeśli chcesz, aby Twoja miłość do Niego ciągle była wyrażana jako świeża i nowa, tak jak Jego łaska w naszym życiu jest codziennie świeża i nowa, to utrzymuj stan miłości, wdzięczności i uwielbienia dla Boga. Pierwsze przykazanie brzmi: jak? Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca, z całej siły, myśli, mocy, duszy. Będziesz miłował Pana Boga swego. To właśnie miłość jest kołem napędowym w relacji z Bogiem. I o tym dokładnie mówiliśmy sobie tydzień temu. Stare przymierze było przymierzem na zasadzie strachu i lęku. Nowe przymierze w Jezusie Chrystusie jest oparte na miłości, na zasadzie miłości, w której Bóg, ukochawszy człowieka, posłał Jezusa, który umarł w miejsce za nas. I to właśnie przymierze miłości, w którym Bóg ukochał mnie, ja rozumiem, co On dla mnie zrobił, ja wiem, co On dla mnie przygotował, ja wiem, jakie On ma o mnie myśli, co do mnie, jakie ma plany, dlatego ja też Go kocham, odwzajemniam Mu moją miłość. Kocham Go, dlatego chcę z Nim żyć. Kocham Go, dlatego chcę dla Niego żyć. Kocham Go, dlatego pragnę służyć Jemu. Kocham Go, dlatego chcę wypełniać Jego wolę. Kocham Go, dlatego Jego plany są ważniejsze niż moje osobiste w moim życiu. W taki sposób wyrażam miłość do Boga. Jak trwać w tej miłości? Bo powiedziałem, utrzymuj stan miłości, wdzięczności i uwielbienia dla Boga. Jak trwać w tej miłości? Bo ona może wygasnąć. O tym też Księga Objawienia. Jeden z listów, gdy Jezus kieruje do zboru w Efezie słowo, upomina i mówi: mam Ci za złe, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Więc byłeś gorący, rozkochany we mnie, ale zatraciłeś ten stan, nie utrzymał się ten stan, zatraciłeś ten stan miłości do mnie. Jak trwać w tej miłości? Nie będę dzisiaj odkrywczy, ale wierzę, że dzisiaj z okazji tego, że wchodzimy w ten nowy rok, mówimy o przymierzu, będziemy mogli podejmować kroki, które pomogą nam wrócić na właściwe tory, jeśli na nich nie jesteśmy. Jeśli chcesz trwać w miłości, jeśli ja chcę trwać w miłości i nie chcę, aby ona wygasła, to będę czytał Boże Słowo. Będę czytał Boże Słowo. Biblia jest Słowem Bożym. Jako ludzie wierzący, kochający Boga, uznajemy jej autorytet, że ono jest namaszczone, natchnione przez Boga. Uznając jej autorytet, sięgamy po to Słowo, a więc czytamy je regularnie, systematycznie. I po trzecie, uznając autorytet, czytając to Słowo, żyjemy według tego Słowa. Jesteśmy wykonawcami Bożego Słowa. Jakie jest działanie Słowa? Obecnie razem z Marylą i z chłopcami czytamy taką książkę Życie świadome celu, razem jako rodzina. I wczoraj właśnie czytaliśmy na temat Słowa Bożego i pozwólcie, że przeczytam na temat działania Bożego Słowa. Czym jest Boże Słowo? Biblia to coś znacznie więcej niż przewodnik po doktrynach wiary. Słowo Boże inicjuje życie, wzbudza wiarę, przeobraża, budzi lęk w diable, dokonuje cudów, uzdrawia rany, kształtuje charakter, zmienia okoliczności, budzi radość, pokonuje wrogość, pomaga odpierać pokusy, daje nadzieję, uwalnia Bożą moc, oczyszcza umysł, powołuje rzeczy do istnienia i gwarantuje nam wieczną przyszłość. Zobaczcie, ile funkcji i roli Słowa Bożego. Dlatego trzeba być niemądrym, żeby po nie nie sięgać. Jeżeli chcemy jako ludzie wierzący kochać Boga, żyć w zwycięstwie, Jego błogosławieństwie, to należy po nie sięgać, należy je czytać, należy w nim trwać. Dlatego trzeba w Bożym Słowie trwać. Co to znaczy trwać w Bożym Słowie? To znaczy karmić się Bożym Słowem, karmić swojego wewnętrznego, duchowego człowieka. Jan, Pan Jezus w Ewangelii Jana w 8 rozdziale powiedział: jeśli wytrwacie w Słowie Moim, 31, 32 werset, jeśli wytrwacie w Słowie Moim, jeżeli będziecie trwać w Moim Słowie, wytrwacie w Nim, będziecie je czytać, prawdziwie uczniami Moimi będziecie i poznacie prawdę, prawdę, która jest w Bożym Słowie, a ta prawda was wyswobodzi, wyzwoli, ukierunkuje wasze życie, zdeterminuje wasze życie. Pójdziecie do przodu, będziecie czerpać z błogosławieństwa, tak jak przed chwilą to z tej książki przeczytałem. Z grzechem walczę od razu, bo prawda Bożego Słowa mnie do tego przekonuje. Zmieniam się powoli, ale ciągle i systematycznie, bo gdy czytam Boże Słowo, Duch Święty pokazuje mi rzeczy, które w moim życiu należy zmienić. W jaki sposób upodabniać się do Jezusa, w jaki sposób kształtować mój charakter, w jaki sposób poddawać moją wolę Bożej woli. Jest to proces uświęcenia, czyli upodabniania się do Jezusa i trwa on całe życie. Przypowieści Salomona 13:13 mówią: kto gardzi słowem, ginie. Kto szanuje słowo, ten będzie nagrodzony, temu będzie odpłacone. Kto gardzi słowem, ginie. Kto nie docenia słowa, ginie. Słowo Boże nie może wywrzeć wpływu na jego życie i poprowadzić go w zwycięskim orszaku za Jezusem. Natomiast jeśli szanujemy Słowo, sięgamy po nie, uznajemy Jego autorytet, czytamy i wedle Niego żyjemy, mamy nagrodę, będziemy wzbogaceni i błogosławieni. Jeszcze jeden cytat z tej książki. Słowo Boże jest duchowym pożywieniem, które musimy przyjmować, by zrealizować cel, dla którego żyjemy. Biblia nazywana jest naszym mlekiem, chlebem, treściwym pokarmem, czyli pokarmem stałym, a nawet słodkim deserem. Słowo Twoje jest jak miód. Ten czterodaniowy posiłek stanowi duchowe menu zapewniające duchową moc i wzrost. Apostoł Piotr udziela nam pewnej rady. Poszukujcie, zapragnijcie czystego duchowego mleka, byście przez nie mogli wzrastać w swoim zbawieniu. Zapragnijcie, poszukujcie, chciejcie. Słowo Boże jest ważne i istotne w naszym życiu. Wiecie, i często, tak jak powiedziałem, przy okazji noworocznych postanowień ludzie mówią: okej, w tym roku przeczytam całą Biblię. Cel świetny, ale jeśli nie czytałeś Biblii lub czytałeś ją sporadycznie, czytałeś ją okazjonalnie i bardzo krótkie wyrywki, to chcę ci powiedzieć, że będzie ci niezwykle trudno to postanowienie utrzymać, dlatego że gdy policzysz wszystkie rozdziały, podzielisz przez wszystkie dni w roku, to wyjdzie, że średnio musisz czytać około 5 rozdziałów dziennie. A jeśli z jakiegoś powodu, złego samopoczucia, choroby, czegokolwiek, odpuścisz jeden, czy drugi, czy trzeci dzień i potem powiesz na czwarty dzień: jejku, muszę przeczytać 20 rozdziałów, to już ci się nie chce. A więc jest to ambitny cel, realny do spełnienia, ale nie od razu. Nie oczekujemy od dziecka, które zaczyna jeździć na rowerku i ma jeszcze boczne koła, że wygra wyścig pokoju lub Tour de France. Kiedyś tak, ale zaczyna od małego rowerka i jeździ powolutku i może tak ten Armstrong czy inni kolarze zaczynali od małego BMX-a na czterech kółkach i coraz więcej, wyżej ćwiczenia, aż pokonywali wielu, wielu sławnych kolarzy i wygrywali potężne wyścigi. Dlatego cel fajny, ale znowu metoda małych kroków, Alu. Metoda małych kroków. W tym roku na przykład przeczytam cały Nowy Testament. W przyszłym roku przeczytam cały Stary Testament. A więc w 2 lata przeczytam jedną i drugą księgę. I będę mógł powiedzieć, kocham Boga, dlatego przeczytałem całe słowo, które mi dał. Będę wiedział, że przeczytałem. A więc metoda małych kroków. Gdy czytasz, rozważaj to słowo. Zastanawiaj się nad nim. Jak to się ma do mojego życia? Co Pan Bóg chce poprzez to słowo do mnie powiedzieć? Zgłębiaj to słowo. Studiuj. Sprawdzaj odnośniki, podobne tematy. A więc to jest praca ze słowem, które później powoduje powodzenie w naszym życiu. Powiedzieliśmy, ja i mój dom chcemy służyć Bogu. Jeżeli podejmujesz decyzję, albo tę decyzję już masz i jesteś regularny w czytaniu Bożego Słowa i pochłaniasz je i ono wpływa na twoje życie, super. Może twoim wyzwaniem na ten rok będzie, razem z moją żoną będziemy rozważać Słowo. Razem z moimi dziećmi lub z moim mężem wspólnie będziemy też czytać Słowo, aby je rozważać. Wiecie, jak wiele różnych fajnych wniosków i prawd odkrywamy razem, gdy czytamy. My, gdy tę książkę czytamy razem i właśnie w tym rozdziale było to zastanowienie do czytania Bożego Słowa i sobie powiedzieliśmy, że chcemy razem czytać też Boże Słowo. Oczywiście każdy z nas czyta sam, ale także rodzinnie, razem. Gdy będziemy siadać i czytać Boże Słowo i wspólnie je analizować i rozważać. I wiem, że niektórzy z was to w swoich rodzinach praktykujecie i robicie. I to jest świetne. Dlatego ja i mój dom chcemy służyć Bogu. Sam dbam o to, aby trwać w Słowie. Być może z moją żoną będę rozważał Słowo. Być może z moim mężem, z moimi dziećmi. Ale znowu, nie od dzisiaj codziennie będziemy razem czytać Biblię. Bo znowu, cel chwalebny i szczytny. Ale niemożliwy do zrealizowania. Jeśli tego w ogóle nie robiliście, zróbcie 2-3 razy w tygodniu. Postaramy się razem siąść i czytać Boże Słowo. I jeśli wszystko będzie się układało, możemy tę częstotliwość zwiększyć. A więc znowu metoda małych kroków. Nie zryw postanowienia, a potem zniechęcenie, bo nam nie wychodzi, ale metoda małych kroków i dochodzenia do swoich celów, które stawiamy sobie w naszym życiu co do rozwoju duchowego. Niemniej jednak, cokolwiek byśmy nie powiedzieli, Biblia ma być czytana przez nas i jest ona dla nas. Jest pokarmem, tak jak czytaliśmy przed chwilą w tej książce. I czytamy ją nie po to, by pogłębiać wiedzę, ale by zmieniać swoje życie. To powiedział jeden ze sławnych kaznodziejów, ewangelistów amerykańskich, Moody. Czytamy Biblię nie po to, aby pogłębiać wiedzę, choć też, ale przede wszystkim, aby ona mogła zmieniać nasze życie. To jest cel czytania Bożego Słowa. Po drugie, jeśli chcę utrzymać moją miłość do Boga i chcę, żeby ta pasja i ten ogień płonął, to rozmawiam z Bogiem, czyli modlę się. To rozmowa z Bogiem, w której mówię Mu o wszystkim. Uwielbiam, pamiętam o wdzięczności, o dziękczynieniu za to, co na krzyżu Golgoty dla mnie zrobił, ale także za wszystkie małe cuda, których dokonuje po drodze i większe, które dokonuje i objawia w moim życiu. Jestem wdzięczny, ale także przedstawiam Mu moje prośby, proszę o Jego prowadzenie, potrzebuję Jego kierunku, Jego rady, Mam potrzeby, o które proszę i mam innych, wielu innych ludzi, o których także przynoszę przed Boże oblicze. I tak samo, jeżeli chodzi o modlitwę, często przy postanowieniach noworocznych ktoś może czytać Boże Słowo i doszedł do momentu, w którym Jezus powiedział, czy nie mogliście ze mną, mówiąc do uczniów, czuwać jednej godziny? I mówi, od dzisiaj będę modlił się przez godzinę. Znowu, świetnie. Ale jeśli do dzisiaj modliłeś się 5 minut dziennie, to gwarantuję Ci, że nie jesteś w stanie modlić się przez godzinę od jutra. Znowu metoda małych kroków. Na czym to polega? Na rozwijaniu relacji z Bogiem. Gdy przebywasz w Nim w komorze modlitwy, gdy rozważasz Jego Słowo, gdy Twoje myśli idą do Niego, w automatyczny sposób jakość Twojej rozmowy z Nim, modlitwy, będzie także czasowo się rozwijała i zobaczysz, że coraz więcej czasu będziesz spędzał z Nim, bo tak wiele rzeczy masz Mu do powiedzenia, bo tak wiele rzeczy chcesz zapytać, bo tak wiele rzeczy chcesz usłyszeć i odebrać, bo masz tak wiele decyzji do podjęcia. I dlatego z Nim spędzasz czas. I dlatego ta relacja się rozwija. To jest normalnie rozwijająca się relacja. Bądź po prostu systematyczny, zdyscyplinowany, regularny, planuj. Nie pozwalaj, aby inne rzeczy wybiły cię z modlitwy. Zrezygnuj z innych rzeczy kosztem tego, że chcesz porozmawiać z kimś, na kim ci zależy. Bo przecież to jest twój Pan, to jest twój Zbawiciel, to jest twój przyjaciel, to jest twój mistrz. To jest Jezus, który wyrwał cię z mocy grzechu i zapewnił przyszłość i daje super teraźniejszość. Dlatego z Nim rozmawiaj. Nie tylko jak niektórzy w potrzebie, jak trwoga, to do Pana Boga i wszyscy wiedzą, że Pan Bóg jest. A nawet jak nie, to mówią często, Boże, jeśli jesteś, to mi pomóż. Księga Sędziów jest takim przykładem. Jak trwoga, to do Boga. Gdy wróg zajmował ich tereny, gdy podbijał ich, gdy im było ciężko, to co robił naród izraelski? Wołał do Pana, Boże, pomóż nam. I Bóg pobudzał osobę, sędziego, przywódcę, który w jego namaszczeniu szedł, wyzwalał. I byli wdzięczni. Ale za jakiś czas już im się tak dobrze zrobiło, że zapomnieli, że to Pan Bóg ich wyrwał. I znowu przyszedł przeciwnik, wróg, bo nie trwali w przymierzu z Panem, to następne pokolenie po pokoleniu Jozuego. I znowu przychodził wróg i ich podbijał. Co naród izraelski robił? Znowu wołał, Boże, pomóż nam. I co Bóg w swojej dobroci i miłosierdziu zrobił? Przychodził i pomagał. I wielokrotnie, i oczywiście, i to pokazuje Boże miłosierdzie, Bożą łaskę, Bożą miłość do człowieka. Ale czy chcielibyście, żeby twój przyjaciel, kolega, mąż, żona przychodził do ciebie lub dziecko tylko wtedy, gdy coś potrzebuje? Gdy mu jest źle? Nie chcielibyśmy. Chcemy mieć normalnej relacji. I nasz kochany Ojciec w niebie dokładnie tego samego chce. On chce, abyśmy z Nim rozmawiali o wszystkim. Nie tylko o naszych problemach, nie tylko o naszych bolączkach, bo sobie nie możemy poradzić. Oczywiście On jak najbardziej chce to słyszeć, ale nie tylko to. On chce słyszeć Twoją wdzięczność, Twoją chwałę. On chce słyszeć, jak wyrażasz Mu swoją miłość, jak się cieszysz z tego, co dla Ciebie uczynił i czyni. On chce to słyszeć. On chce słyszeć, jak prosisz Go o prowadzenie. Mówisz, Boże, nie wiem, jaką decyzję podjąć. Powiedz mi przez słowo, przez innych, jakkolwiek, bo wiesz, że chcę Ci się we wszystkim podobać. Ja nie chcę skwasić, nie chcę popełnić błędu. Powiedz mi. A nie jak niektórzy podejmują decyzję, a potem mówią, Panie Boże, i racz to błogosławić. Ale nieraz Pan Bóg nie może, bo to nie jest zgodne z Jego wolą. I dlatego On nie pobłogosławi decyzji, które podejmiesz, jeśli one nie są zgodnie z Jego wolą podjęte. Prośmy, miejmy pokój w sercu, prowadzenie i wtedy On to będzie błogosławił. A więc z Nim konsultujmy i podejmujmy decyzje. I tak samo Jozue powiedział, ja i mój dom służyć będziemy Panu. Tak samo być może dobrą rzeczą będzie, gdy zastanowicie się z mężem, z żoną, z dziećmi, aby razem także się modlić, mieć wspólną modlitwę. Może znowu też nie codziennie, bo może system waszej pracy, zmian, szkoły, zajęć, treningów, wszystkiego innego może spowodować, że nie zawsze, nie codziennie. Ale spróbujcie rozważyć Boże Słowo, modlić się razem. Niech to będzie przymierze, które w tym roku zawieramy. Małymi krokami, ale podejmujmy decyzje, które będą przemieniać nasze życie. I to jest to po pierwsze. Utrzymuj stan miłości, wdzięczności, uwielbienia dla Boga. A robimy to przede wszystkim w relacji z Nim poprzez słowo i modlitwę. Po drugie, jeśli chcesz utrzymać przymierze, wytrwać w przymierzu, to kochaj innych ludzi. Jak brzmi drugie przykazanie, oprócz tego największego i pierwszego? A bliźniego jak swego, jak siebie samego. To jest drugie przykazanie, zaraz po tym kochaj Boga z całego serca. Wiele fragmentów Bożego Słowa o tym mówi. Ewangelia Jana, 13 rozdział, 34-35 werset. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. 15 rozdział, 12 werset. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. 17 werset 15 rozdziału. To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali. To przykazuję wam. Pierwsze przykazanie: będziesz miłował. I drugie brzmi dokładnie tak samo: będziesz miłował bliźniego. To jest przykazanie. To jest nakaz, w którym Pan Bóg zmusza nas do podjęcia wysiłków, aby okazywać miłość innym ludziom. Apostoł Jan bardzo mocno wziął sobie to do serca, bo gdy czytamy jego listy, to one wielokrotnie powracają do tych myśli, które przed chwilą przeczytaliśmy z Ewangelii Jana. Gdy czytamy jego listy, to on jest przesiąknięty tą potrzebą przypominania ludziom wierzącym o tym, aby kochali się nawzajem, bo poprzez kochanie ludzi wyrażają miłość do Boga. Gdybyśmy otworzyli trzeci rozdział pierwszego listu Jana, jest napisane, że gdybyśmy od 13 wiersza czytali, to tam jest napisane, że powinniśmy kochać braci i gotowi oddać życie za nich. 17 werset mówi: jeśli ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, mówi do odbiorców, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem, prawdą, działaniem, a nie tylko mówieniem, że kochamy. Czwarty rozdział, a nawet jeszcze wcześniej, 23 rozdział, 23 werset. A to jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. Jak mocno Jan o tym pamiętał. Czwarty rozdział, 7 werset. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Bardzo konkretne słowo. Potem końcówka tego rozdziału czwartego, pierwszego listu Jana, od 19 wiersza. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Jeśli ktoś mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. Zobaczcie, jak mocno, jak dobitnie, jak klarownie Jan kładzie nacisk na relację miłości. Kochasz Boga, to automatycznie twoje serce także kocha innych ludzi. Miernikiem stanu twojej miłości do Boga jest miłość okazywana innym ludziom w rodzinach, małżeństwach, w kościele i wszystkim innym ludziom. Miernikiem stanu twojej miłości do Boga jest miłość okazywana innym ludziom. Jan mówi jasno: nie możesz kochać kochać Boga, jeśli lekceważysz, są ci obojętni ludzie, którzy są wokół ciebie. To jest niemożliwe. Okłamujesz siebie i innych. To jest niemożliwe. Bo kochasz Boga i automatycznie kochasz ludzi, których On stworzył i których chce zbawić. To jest normalne. To jest automatyczne. I miłość, którą wyrażamy, jest miłością bardzo praktyczną. Gdy kocham ludzi, gdy kocham Boga i kocham ludzi, to po pierwsze modlę się o ludzi. Efezjan 6:18 Paweł mówi: wzywam was, abyście o każdym czasie zanosili modlitwy za wszystkimi świętymi. Mówi tutaj o Kościele, abyśmy modlili się za braćmi, siostrami w Jezusie Chrystusie. 1 Tymoteusz 2:1 Paweł mówi: wzywam was, abyście zanosili modlitwy za wszystkimi ludźmi. I mówi tam o władzy, o różnych sferach, dziedzin życia, o ludzi, o których mamy się modlić. W liście do Tesaloniczan w 5 rozdziale 1 listu 12-13 werset Paweł wzywa, mówiąc do ludzi wierzących, aby także modlili się o swoich przywódców. Prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są waszymi przełożonymi w Panu, napominają was. Szanujcie ich i miłujcie ich jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. I tu znowu, szanujcie ich i miłujcie najgoręcej dla ich pracy. I oczywiście, nie zawsze to, co z tego miejsca lub w naszych spotkaniach, w domach, gdy udzielamy wam porad duszpasterskich, gdy wskazujemy, jak żyć, nie zawsze to jest wygodne i nie zawsze to wam się podoba. Dlatego nie kochajcie nas, przywódców, ze względu na nas, ale dlatego, co chcemy zrobić. W naszym sercu jest pragnienie, aby każdy z nas znalazł się o krok bliżej Boga, aby wzrósł o centymetr, aby stał się dojrzalszy o każdy element, abyśmy kochali Boga, żyli dla Boga. To jest naszym celem. I często upomnienie, napomnienie boli. Prawda powiedziana boli. Wyzwanie rzucone zmusza do czegoś i często się nie chce. I są nam te decyzje niewygodne. Boże Słowo mówi: módlcie się za przywódców. My potrzebujemy, jako starsi zboru, jako pastor, jako starsi zboru, potrzebujemy waszych modlitw. Bo my chcemy dobrze służyć Kościołowi. My chcemy dobrze, mówiąc już tej, używając terminologii biblijnej, doglądać trzody, jak Paweł napisał do starszych w Efezie, jak mu przypominał przez Piotra Pan Bóg. My chcemy dobrze to robić. Potrzebujemy mądrości, potrzebujemy wglądu Bożego, pełni Bożej w tym. Potrzebujemy waszych modlitw. Dlatego gdy kochasz, to modlisz się o ludzi. Gdy kocham, to modlę się o innych. Po drugie, gdy kocham, to interesuję się innymi ludźmi. Gdy wiem, że ktoś jest w potrzebie, zadzwonię, zapytam, wyślę SMS-a z może słowem, które w czasie modlitwy przyszło, cytatem, odpowiem lub prosty, tylko nie pusty SMS. Uważajcie na puste SMS. Była taka loteria pustego SMS-a. Niektórzy za te puste SMS-y grube pieniądze musieli zapłacić. Ale wysyłasz SMS-a, mówisz: modlę się o ciebie, wspieram cię. To pomaga. Cel naszej troski, interesowania się innymi ludźmi jest pomóc, jeśli mogę. Przypowieści 11:25 mówią nam tak: kto jest dobroczynny, będzie wzbogacony. Kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony. Więc dobroczynność, przypowieści 11:25. Kto jest dobroczynny, będzie wzbogacony. Kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony. Więc pomagając innym, okazując dobre uczynki innym, pomagając, wspierając innych, bogacimy się. Bóg swoje błogosławieństwo na nasze życie zsyła. A kiedy zajdzie potrzeba, że my będziemy musieli być pokrzepieni, wsparci, Boże Słowo obiecuje, że znajdą się inni, których Duch Święty pobudzi, aby się i o ciebie modlić, aby i ciebie wesprzeć. Dlatego gdy kocham, to modlę się o innych ludzi, to interesuję się innymi ludźmi. Kaznodzieja 9:10 Salomon mówi: Na cokolwiek natknie się Twoja ręka, jesteś w stanie to uczynić, zrób to. Jeśli możesz pomóc, to pomóż. Kaznodzieja 9:10. Po trzecie, gdy kocham ludzi, to spotykam się z nimi. Biblijnie okazuje gościnność. Hebrajczyków 13:2 mówi nam: gościnności nie zapominajcie. 1 Piotra 4:9. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Ja, gdy zacząłem czytać w tym roku, moje postanowienie było, że zaczynam Ewangelię Mateusza od pierwszego rozdziału czytać, zauważyłem nagle, po raz pierwszy odkryłem, że Jezus był niesamowicie gościnny. Zawsze widziałem Jezusa, który jest między ludźmi, chodzi w drodze, odwiedza, zapraszany, a ja zacząłem czytać Ewangelię Mateusza i nagle odkryłem, że Jezus jest bardzo gościnny, że jego dom był otwarty na innych. Zobaczmy, 9 rozdział Ewangelii Mateusza. To było odkrycie dla mnie. 9 rozdział, 10 wiersz. A gdy Jezus siedział w domu za stołem, wielu celników i grzeszników przyszło i przysiedli się do Jezusa. Dalej czytamy, wtedy przyszli do Niego uczniowie Jana. On siedzi w swoim domu. 14 werset. Potem 18. A gdy mówił do uczniów Jana, przyszedł przełożony synagogi do jego domu i wszedł i powiedział: moja córka ma problem, kona. Później, gdy czytamy 28 werset, a gdy Jezus wszedł do domu, przyszli do Niego ci dwaj ślepi. 32 werset, a gdy oni wychodzili z domu, ci ślepi, przyprowadzono do Niego niemowę opętanego przez demona. I zauważyłem, że to działo się w domu. Nie u kogoś w domu, bo wtedy ewangelista mówił, a gdy poszedł do domu Piotra i była tam teściowa chora, to ją uzdrowił. Jeżeli tu jest napisane, że gdy był w domu, siedział w domu, wrócił do domu i do niego przychodzi, to znaczy, że to był jego ten dom, który mieszkał w Kafarnaum. Więc Jezus jest dla nas także wzorem gościnności i otwartości domu. Dlatego uczniowie to podkreślali, bo widzieli Jezusa dom, który był otwarty na potrzebujących, na innych. I być może noworocznym Twoim postanowieniem w przymierzu z Panem może być: ja i mój dom chcemy służyć Tobie i chcemy, Panie, otworzyć nasz dom, podwoje naszych drzwi na innych ludzi, na braci, na siostry, aby się z nimi spotykać, aby przy stole siąść, porozmawiać, podzielić się świadectwami, poznać się, pomodlić razem. Po to jest dom. Kościół to nie tutaj 2 godziny w tygodniu. Kościół to życie na co dzień, nasze relacje na co dzień. Biblia mówi: okazujcie gościnność. A więc być może zdecydujecie się jako małżeństwa, jako domy, chcę przynajmniej raz w miesiącu kogoś przyjąć i ugościć. Wiecie, nieraz, i to jest ważne i to warte chyba powiedzenia, i tu nie chodzi o wystawne posiłki i nie wiadomo jakie potrawy i co, bo to często blokuje ludzi. Tu chodzi o to, żebyśmy mogli się spotkać, wypić filiżankę kawy czy herbaty i spędzić ze sobą czas. I nic więcej. I nic więcej. Nie musimy na wykwintne obiady się zapraszać. Chcesz stać się, jak najbardziej to rób. Okazuj to. Ale chodzi o relacje. Żeby po prostu otworzyć swój dom, zaprosić kogoś na zwykłą, przysłowiową kawę i ciastko. I na nic więcej. Bo chodzi o to, żeby nasze domy były otwarte. Bo gdy kocham ludzi, to spotykam się z nimi. Jestem na nich otwarty. Zapraszam ich do swojego domu. Po czwarte, gdy kocham ludzi, to dzielę się dobrą nowiną, bo mam tę samą miłość do zgubionych, co Pan Bóg. Pan Bóg kochał mnie, kiedy byłem jeszcze grzesznikiem. Kiedy dotarła do mnie Jego łaska, na nowo się narodziłem, przeżyłem Boże dotknięcie, teraz okazuję tę miłość dalej. Jestem Mu wdzięczny, ale wiem, że są pośród mnie, w miejscu mojej pracy, zamieszkania, gdziekolwiek, ludzie, którzy nie znają Boga, którzy, jeśli Pan Bóg nie stanie na ich drodze, jeśli Boża łaska nie objawi się w ich życiu, to wieczność swoją spędzą w innym miejscu niż ja. Dlatego jeśli kocham ludzi, to dzielę się dobrą nowiną o Jezusie z nimi. Chcę im pomóc znaleźć Jezusa. Chcę im pomóc, aby doświadczyli mocy Jego miłości. Chcę im pomóc, aby doznali Jego przebaczenia. Dlatego modlę się o nich. Po drugie, żyję życiem, które frapuje, zastanawia, intryguje ludzi, którzy żyją obok mnie. 2 Koryntian 3:23 mówi: wy jesteście listem Chrystusowym, znanym i czytanym przez innych ludzi. Więc bez słowa ja żyję tak, że jestem, powiem tak niezgrabnie może, intrygą dla innych. Oni się zastanawiają, dlaczego ja żyję tak, jak żyję. A więc swoim życiem pokazuje. Często mówi się, że 4 Ewangelie zostały spisane, a my z osobna, każdy z nas jest 5. Ewangelią chodzącą, znaną i czytaną przez innych. Gdy ludzie patrzą na nasze życie, powinni wiedzieć, że my chodzimy z Jezusem, że Bóg jest naszym Ojcem w niebie, że Go kochamy, bo żyjemy w tej Jego naturze i stosujemy Jego Słowo. Jesteśmy wykonawcami Jego Słowa. To po pierwsze. A po drugie, mówimy, dzielimy się świadectwem tego, co Bóg dla nas czyni, co Bóg dla nas robi. Gdy opętany z Ewangelii Marka, z 5 rozdziału, w cudowny sposób uwolniony, przyszedł do Jezusa i powiedział: chcę iść z Tobą dalej. To co mu Jezus powiedział? 19 i 20 wiersz? Nie. Ty wróć do swoich, do najbliższych, do swojej rodziny, do swojego miasta i ogłaszaj, co Bóg dla ciebie uczynił. I 20 werset mówi: a on poszedł i w całym dziesięciogrodziu opowiadał o tym, co Jezus dla niego uczynił. I to jest także naszą rolą, aby mówić o tym, co Jezus dla nas uczynił. Aby dzielić się świadectwem Jego namacalnego działania. Jeśli przeżyłeś Boże uzdrowienie, mów o tym. Wzbudzaj wiarę w innych sercach. Jeśli doświadczyłeś przebaczenia grzechów, mów o tym. Pokazuj, że oni także mogą doświadczyć dokładnie tego samego. A więc gdy kocham ludzi, to zależy mi na nich. Dlatego dzielę się dobrą nowiną. Jestem dla nich listem Chrystusowym, ale także mówię do nich o miłości Bożej, o łasce Bożej. I znowu, nie musimy zaczynać od nie wiadomo jak wielkich kampanii. W tym roku dotrę do całego mojego bloku i do wszystkich nieznajomych z wieżowca obok. Nie. Mi Boże Słowo mówi: najpierw idź do swoich. Wróć do swoich. I pokazuj swojej rodzinie przez swoje życie. Módl się o nich. Pokazuj, co Jezus dla ciebie uczynił. Oczywiście masz sąsiadów, znajomych, przyjaciół w szkole, w pracy. Mów, dziel się. Ale zacznij od ludzi, których już znasz, bo pomijasz element zapoznawania się z ludźmi, bo już znasz i oni ciebie znali, wiedzieli, że byłeś taki, ale dzięki łasce Bożej jesteś inny i już masz otwartą drogę do tego, aby mówić, co Jezus dla ciebie uczynił i co robi dalej w twoim życiu. Łatwiej jest zacząć od znajomych, których już spotykam i komu mówię dzień dobry, niż całkowicie nowo spotkaną osobą. To już jest kolejny etap i może tak być. Możesz jechać w autobusie z kimś i rozmowa wejdzie na taki tor i będzie to nieznajoma osoba i powiesz jej o Jezusie. Wyraźnie odczujesz to i zobaczysz tę sytuację, że możesz wlać nadzieję w jej serce i rób to jak najbardziej. Ale zacznij od najbliższych, od ludzi, których już znasz, z którymi się dobrze czujesz w obecności i oni nie krępują cię swoją obecnością. Dlatego kochasz ludzi poprzez regularną modlitwę o nich, interesowanie się i pomaganiu, spotykasz się z nimi, okazujesz gościnność i dzielisz się dobrą nowiną. Docierasz do tych, którzy poszukują Boga, którzy są zgubieni, którzy potrzebują Jego zbawienia i wybawienia. To są rzeczy, które w praktyczny sposób chciałbym i wierzę, że mogą nam pomóc w postanowieniu. Ja i mój dom służyć będziemy Bogu. Spędzaj czas z Bogiem, spędzaj czas na rozmowie ze swoją żoną, mężem, ze swoimi dziećmi. planujcie, razem podejmujcie decyzje i idźcie krok dalej. Jeżeli chcesz wytrwać w przymierzu miłości z Bogiem, kochaj Go i kochaj innych ludzi. Podejmuj mądre decyzje, podejmuj mądre zobowiązania, mądre postanowienia i bądź w tym wytrwały. Metoda małych kroków jest najlepszą w osiągnięciu wzrostu duchowego niż pospolite ruszenie i zryw. Metoda małych kroków pozwala nam regularnie, systematycznie trwać w Bogu, rozwijać się w Nim i docierać do innych ludzi i być błogosławieństwem dla nich. Chciałbym, byś, bracie, siostro, takie decyzje mógł podjąć. Byś mógł skoncentrować się na Bogu i aby ten rok był wyjątkowy. Aby gdy będziesz go kończył i analizował, podsumowywał, mógł powiedzieć: urosłem duchowo, dojrzałem duchowo, zacząłem być regularny w czytaniu, w modlitwie, zacząłem słyszeć głos Ducha Świętego, bo spędzam z Nim czas. W praktyczny sposób okazuję miłość tym, którzy są wokół mnie i w moim sercu Bóg coraz większe pragnienie wkłada, aby docierać do zgubionych. I w tym roku wielu, wielu ludziom mogłem powiedzieć o Jezusie. Dziękuję Bogu za to, że dał mi taką możliwość, a więc zauważysz w swym życiu rozwój i wzrost. A o to chodzi, abyśmy wzrastali i rozwijali się, aby trwać w przymierzu z Bogiem. Okazuj Mu swoją miłość poprzez kochanie Jego i kochanie innych ludzi. Amen.